Rezerwat morsa.
Tu Aleksandra Tyczyńska, na zegarach godzina 20, a to oznacza, że jak co dwa tygodnie w niedzielę rozpoczynamy program Rezerwat Morsa. Gościem dzisiejszego rezerwatu jest kierowniczka Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja. Jeszcze przed świętami zapytałam Aleksandrę Umach, jak wygląda zima w Ostoi i czy zwierzęta są już na nią gotowe. No cóż, zima jeszcze w 2019 roku zrobiła falstart, a potem, jak wszyscy wiemy, okazała się nieporozumieniem, ale posłuchajcie, co mówi na ten temat gość mojej audycji.
Tak, no, zwierzęta generalnie dzikie zawsze są gotowe na zimę, są przygotowane do warunków atmosferycznych. No niestety problem jest w tym, że teraz przez zmianę klimatu, tak, ocieplenie, mamy dość długie jesienie, ciepłe, więc to troszkę im rozregulowuje życie. Potrafią na przykład, tak jak jeże, wyprowadzić kolejne lęgi. No i właśnie co się dzieje, jak przychodzi ochłodzenie, jak wiemy, że niedługo będzie zima. No niestety taka samica jeża będzie musiała porzucić te młode, żeby sama mogła przygotować się właśnie do zimy. No i wtedy często te młode, dzikie zwierzęta do nas trafiają, które po prostu nie przeżyłyby tego okresu zimowego.
Jak to przebiega w pomieszczeniu? No bo wiadomo, że część waszych zwierząt jest w zamknięciu, kiedy je leczycie i tak dalej.
Tak, nasz ośrodek jest, jakby mamy pomieszczenia zamknięte, w których przetrzymujemy zwierzęta, które wymagają jakiejś specjalnej opieki. Ale mamy też woliery zewnętrzne, w których właśnie te jeże przede wszystkim przygotowują się do hibernacji. Jak skończy się proces leczenia, wiemy, że one już mają odpowiednią wagę, nic im nie dolega, nie mają żadnych pasożytów, które mogłyby jeszcze je obciążać. Wtedy zaczynamy proces właśnie przyzwyczajania ich do temperatury zewnętrznej. Mamy też takie pomieszczenie, które nie jest ogrzewane, więc są po parę godzin po prostu wynoszone. No aż właśnie już są przygotowane do tej zmiany temperatur i są zanoszone do woliery specjalnej jeżowej, w której jeże spędzają zimę.
A te jeże, które przebywają w tym ogrzewanym pomieszczeniu, czy one też czują, że zbliża się zima? One jakoś reagują? Widać te zmiany?
Zdecydowanie. Zwłaszcza jak tutaj ten dzień jest krótki, a dla nich noc jest długa, tak, bo one są nocne zwierzęta, no to borykamy się z tym, że mają słabszy apetyt. Musimy najróżniejsze metody stosować, jakieś ich ulubione kąski, czyli drewnojady, świerszcze, mokra karma wysokiej jakości dla kotów, czy jakieś takie specjalne odżywki smakowite dla zwierząt, które nie mają właśnie apetytu. Ale no, bardzo ciężko jest powstrzymać naturę, tak? I jak trafia do nas właśnie taki osłabiony jeż, którego leczymy przez jakiś czas i wiemy już, że to leczenie się wydłuża i już mamy listopad, grudzień, no to że będzie bardzo ciężko go przygotować, żeby chociaż na parę tygodni zapadł w ten sen zimowy, a to jest niezwykle dla nich ważne, dla ich zdrowia i dla po prostu cyklu życia, tak? To jest naturalne, że mają ten czas hibernacji, w którym się też regenerują, tak?
Mimo tego, że są spowolnione funkcje życiowe, one się wtedy regenerują?
Tak wygląda ich cykl życia, więc zaburzanie go i niedopuszczenie do zapadnięcia w sen zimowy może bardzo osłabić takiego jeża.
Czyli taka hibernacja pełni funkcję nie tylko właśnie zatrzymania tego życia na chwilę, żeby przetrwać ten najgorszy okres w roku, ale także regeneracji.
Jeżeli jeż nie przejdzie tej hibernacji, to potem jego życie się skraca, tak, i może mieć różne problemy zdrowotne. Jeżeli już je wcześniej miał, no to będzie po prostu jeszcze gorzej.
Jaka jest różnica między snem zimowym a hibernacją? Pewnie dużo osób myli te pojęcia.
Tak, no w przypadku jeża mówi się hibernacja, no to też on naprawdę bardzo głęboko zapada w ten sen zimowy. Ogranicza swoje funkcje życiowe do minimum. Jeż, który hibernuje, tak jak go weźmiemy do ręki, tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że on jest martwy. Jedyne, co zdradza, to, że żyje, no rzeczywiście tak przelewa się w rękach, więc nie ma tego zesztywnienia pośmiertnego. Niemniej tutaj musimy mieć stetoskop, żeby móc posłuchać jego serca, ale to też jest, trzeba słuchać bardzo wnikliwie, bo ciężko jest usłyszeć, tak? Ono uderza dosłownie parę razy na minutę. Oddechu w ogóle raczej nie wyczujemy, jeżeli nie mamy wprawy. Odruch rogówkowy też niezauważalny praktycznie, więc tutaj te funkcje życiowe są bardzo ograniczone. W przypadku innych zwierząt, które żyją w Polsce, to raczej możemy właśnie mówić o śnie zimowym, bo to nie jest aż tak głęboki stan. Te zwierzęta po prostu mają swoje kryjówki, no na przykład mowa o wiewiórce. One ograniczają swoją działalność w ciągu dnia, znaczy no, generalnie aktywność życiową. Wychodzą, jeżeli warunki są sprzyjające, na jakiś krótki czas w ciągu dnia sobie pożerować, spałaszować sobie coś ze swoich licznych kryjówek. Wracają i z powrotem przesypiają po prostu ten najgorszy czas.
Teraz czas na przerwę, a za chwilę dalsza część rozmowy.
Give me the night.
To był George Benson, piosenka Give Me the Night. A my wrócimy jeszcze za chwilę do Jerzy. Będzie też mowa o mewach, gołębiach i o zagrożeniach, z jakimi wiąże się życie w bliskim sąsiedztwie z człowiekiem.
Jeże właśnie też w wyniku tego, że no, często atakują je różne świerzbowce, grzybice, tak? No właśnie taki czas hibernacji, no to jest super moment na rozwijanie się właśnie takich chorób. Jeżeli jeż nie ma silnego organizmu, łatwo może zostać zainfekowany. W ogóle na przestrzeni lat, tak już Ostoja istnieje ponad 7 lat, no to zauważamy, że coraz więcej jest różnych tych chorób dermatologicznych, z którymi się jeże borykają, więc tak, jak najbardziej, to są ich problemy typowe.
Ale skoro to jest taki właśnie powszechny problem, to czy nie można przyjąć, że to jest nieodłączna cecha ich gatunku, że po prostu jeż świerzb, że to jakby naturalna rzecz, którą każdy jeż przechodzi, tak jak ludzie ospę?
Raczej patologia, no bo jeżeli on trafia do ośrodka rehabilitacji, tak, to już jest moment, kiedy on nie może sam funkcjonować w środowisku. Jeżeli by nie było ośrodka, tak, to on po prostu by umarł. Są pewne właśnie choroby, które ograniczają populację. No i tutaj, tak jak pani słusznie zauważyła, świerzb wśród jeży też jest jedną z nich. Niemniej tutaj my skutecznie ograniczamy populację jeży. Przede wszystkim największym problemem jeży są kolizje drogowe z autami. Może za mocno to powiedziałam. Po prostu potrącenie przez auta. Bardzo dużo ich ginie na drogach i to jest problem, który ciężko rozwiązać. Myślę, że on dopiero zostanie rozwiązany, kiedy, nie wiem, auta przestaną jeździć po drogach.
Albo większa ilość przejść dla jeży, prawda? Bo już takie rozwiązania są.
Tak, ale też zauważyliśmy tutaj w swoim gronie jeżowym, rozmawiałam z moimi kolegami, którzy też się jeżami tylko na przykład zajmują i właśnie mówią, że zdarzało im się walczyć o przejścia jeżowe, postawili znak, ludzie rzeczywiście zaczęli uważać i niestety one po prostu zaczęły na przykład ginąć 50 metrów dalej, tak? Bardzo ciężko jest rozwiązać ten problem, bo one żyją w mieście obok nas i czasem naprawdę ja tutaj nie rozgrzeszam kierowców, którzy no, nawet się zdarzają takie historie, że celowo przejeżdżają jeże, ale sama wiem, że no nieraz miałam taką sytuację, że musiałam gwałtownie hamować, bo jeż mi wybiegł, tak, więc no nieraz nie da się tego uniknąć po prostu dla zachowania nawet bezpieczeństwa na drodze.
Miałam na myśli nie takie umowne przejścia jeżowe, tylko takie normalnie konstrukcyjne tunele pod drogami. Jest coś takiego, prawda? Już w niektórych miejscach w Polsce są takie miejsca też dla płazów.
Tylko musimy mieć świadomość, że jeże, no one są wszędzie w mieście, tak? Więc ciężko by było, po prostu nie ma cudownych rozwiązań. To jest największy powód ich śmiertelności, tak?
A jakie jeszcze zagrożenia dla jeży, ale też dla innych ssaków i dla ptaków utrudniają życie zwierząt?
Przede wszystkim śmieci i zanieczyszczenia, które człowiek produkuje. To jest ogromny problem. Teraz właśnie zaczyna się ten czas, bo pogoda jest coraz gorsza, więc baza pokarmowa dla zwierząt ogranicza się. No i zwłaszcza zwierzęta, które żerują na padlinie, chętnie stołują się na śmieciach, ale to nie tylko. Najróżniejsze gatunki, zwłaszcza ptaków, możemy spotkać na śmietniskach. Tutaj królową śmietniska jest mewa srebrzysta. To jest gatunek niezwykle inteligentny, który bardzo łatwo się przystosowuje do nowych warunków środowiskowych. No niemniej nawet ona potrafi cierpieć przez jakieś śmieństwo, które zjadła. No i często do nas właśnie trafiają takie mewy, które mają silną biegunkę, niedowład nóg, nawet aż niedowład skrzydeł czasem zdarza się. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ podczas zatrucia powiększa się wątroba. I u ptaków, ponieważ wszystko jest bardzo w nich upchane, żeby zajmować jak najmniej miejsca i być jak najlżejsze, żeby mogły latać, no to niestety ta wątroba zaczyna naciskać na kręgosłup i przez to tutaj w dużym uproszczeniu obserwujemy ten niedowład nóg. Nie mogą się poruszać, wtedy łatwo jest je złapać i trafiają do ostoi. U nas oczywiście dostają kroplóweczki, nie są to takie kroplówki, jak my ludzie dostajemy. Pojemność takiej kroplówki dla mewy srebrzystej mieści się w strzykawce 15-mililitrowej. Więc parę razy dziennie po prostu takie płyny przyjmują, żeby też pomóc jakby przepłukać ten organizm. Naprawdę to są mega twarde ptaki, więc często udaje się je uratować.
Oprócz zatruć, jakie jeszcze przypadki musicie leczyć najczęściej?
Najczęściej no to są właśnie sprawy po kolizjach z najróżniejszą infrastrukturą, którą stworzył człowiek. Budynki, samochody, zderzenia nawet z ludźmi się zdarzają niekiedy. Ptaki przede wszystkim są bardzo kruche. Łatwo dochodzi do złamań, tak? Często to są złamania skrzydeł, kończyn miedniczych. Różnie się to kończy. Trafia do nas też dużo gołębi. Są dość dużą populacją, tak? Niektórzy je kochają, niektórzy nienawidzą, się śmieją, że to są takie kontrowersyjne ptaki. Ale muszę przyznać, że jako pacjenci są naprawdę bardzo miłe, sympatyczne ptaki. Nie dziobią nas za mocno, łatwo je okiełznać i szybko się przyzwyczajają do tej opieki człowieka nad nim. Tak wiele z nich jednak leczymy i zwracamy na wolność. Gołębie też mają wielu przyjaciół tutaj w Trójmieście, którzy nam pomagają w odłowie. Ogromnym problemem, często można nawet samemu zauważyć, że gołębie mają takie poplątane łapki, zniekształcone palce. Tego jest jakby coraz więcej, ponieważ jakakolwiek żyłka, jakiś sznureczek, który leży na ziemi, niestety łatwo się o te łapki oplątuje, powoduje stan zapalny, więc mamy tutaj takie osoby, które łapią gołębie, odplątują te łapki, więc naprawdę to jest świetna robota, ale to nie tylko gołębie mają ten problem, również trafiają do nas jeże, które miały też opuchniętą na przykład nóżkę, okazało się, że też była oplątana sznureczkiem czy włosem, teraz są popularne takie warkoczyki kolorowe w lato, wiele osób sobie robi i niestety część tych włosów tam gdzieś ucieka i no, nikt by nie przypuszczał, że taka bzdura może być tak niebezpieczna dla zwierząt. No, muszę powiedzieć, że do nas 97% zwierząt, które do nas trafia, to właśnie w wyniku działalności człowieka i my jesteśmy po prostu takim plastrem na tą antropopresję. Ptaki, no to przede wszystkim ogromna większość ich gatunkowa, tak, odlatują do tak zwanych ciepłych krajów. No, ale niestety po drodze czeka na nie wiele niebezpieczeństw, na przykład budynki, które budujemy przez szklone, nowoczesne biurowce, są bardzo niebezpieczne, bo one po prostu nie widzą, że te budynki są na ich drodze, wpadają w nie, no i giną. To jest takie główne zagrożenie w wędrówce ptasiej.
Teraz posłuchajmy utworu Good Times zespołu Chic. Idealny kawałek na niedzielę, zwłaszcza przed poniedziałkiem. Wracamy już do naszej rozmowy. Wiosna jeszcze się u nas nie pokazała, ale już niedługo zacznie się sezon na zabieranie młodych ptaków z trawnika i, co może nie być takie oczywiste, potrafi to przynieść ptakom więcej szkód niż korzyści i utrudnić pracę ptasim azylom, o czym pisał zresztą Andrzej Kruszewicz w książce Moi skrzydlaci pacjenci, którą Wam polecam, jeśli szukacie lekkiej i ciekawej lektury na weekend. A my przewałkujmy raz jeszcze ten temat. Kiedy powinniśmy zanieść ptaka do jakiegoś ośrodka, a kiedy lepiej go zostawić na trawniku?
No właśnie, teraz na przykład w tym okresie jesienno-zimowym sprawa jest o tyle prosta, że młodych już nie ma, wszystkie te zwierzaki można powiedzieć, że są dorosłe, muszą sobie radzić same, więc jeżeli widzimy, że to zwierzę nie ucieka, jak widzi człowieka, porusza się jakoś dziwnie, kuleje, jesteśmy w stanie je złapać, to już podstawa, no to wtedy jak najbardziej trzeba interweniować. No, sytuacja się komplikuje, tak jak pani powiedziała, na wiosnę, ponieważ pojawia się wiele młodych zwierząt, które dopiero co się wykluły, dopiero co się urodziły i uczą się życia. Są bardzo gamoniowate, nieporadne, nie wiedzą jeszcze, że należy bać się człowieka. No i właśnie takich zwierząt nie należy zabierać, bo pamiętajmy, że tak jak no, my, ludzie, nasze dzieci chodzą do szkoły, to te dzikie zwierzęta też muszą przejść swoją szkołę życia i nauczyć się funkcjonować w tym naturalnym środowisku, które jest bardzo niebezpieczne i każdy błąd po prostu kosztuje życie.
Po czym poznajemy, że to pisklak? No, on się uczy latać na przykład.
Tak, przede wszystkim one wyglądają troszkę, no nie są takie ładne jak dorosłe osobniki, ale wiem, że to nic nie znaczy dla osoby, która na co dzień nie ma styczności z dzikimi zwierzętami, więc najprościej po prostu, jak no czujemy, że to właśnie to zwierzę jakoś zachowuje się nieporadnie, to staramy się jakoś tak troszkę z ukrycia poobserwować chwilę, czy przypadkiem nie pojawiają się tam jakieś inne ptaki, tak, to zazwyczaj są rodzice. Jak to zwierzę właśnie się porusza, jeżeli nie lata jeszcze zbyt dobrze, ale nie jest to wynik tego, że kuleje, tak, czy trzyma niesymetrycznie jakoś skrzydła, no to możemy domniemywać, że to właśnie mamy do czynienia z podlotem.
A jeśli jest to świeżo wyklute piskle?
Czyli nieopierzony, nie ma piórek, albo tych piór ma bardzo mało, widzimy duże części skóry przez nie. To znaczy, że to jest jeszcze piskle i ono powinno być raczej w gnieździe. Możemy, jeżeli mamy świadomość, gdzie to gniazdo się znajduje, możemy spróbować odłożyć je z powrotem do gniazda. Tutaj muszę zaznaczyć, że ptaki nie mają tak dobrego węchu jak większość ssaków. Powstał taki mit, że właśnie jeżeli odłożymy takiego ptaka do gniazda, no to zostanie odrzucony, bo inaczej pachnie. No tutaj węch ptaków możemy sobie porównać do naszego, więc my nie rozpoznajemy swoich dzieci po zapachu, tylko raczej po wyglądzie i po głosie, więc tak samo mają ptaki. Więc nie ma co się obawiać, one będą bardzo wdzięczne, jeżeli to maleństwo do gniazda odłożymy, tak, jeżeli wypadło niechcący. Bo czasem się zdarza, że ptaki specjalnie wypychają ze swoich gniazd młode, bo na przykład jest za mała baza pokarmowa albo z tym młodym jest coś nie tak. Więc różne są przypadki, ale zawsze możemy spróbować odłożyć to młode. Jeżeli wyląduje drugi raz poza gniazdem, no to wtedy już wiemy, że musimy je zabierać i oddać na przykład do nas, do ostoi.
A co jeśli przypadkiem odłożymy ptaka nie do tego gniazda, co trzeba?
No to staniemy się trochę taką kukułką. Niewiele gatunków, tak z mojej wiedzy, ma taką zdolność, żeby rozpoznać, że coś jest nie tak i tutaj więcej jest tych młodych w gnieździe. Raczej one to po prostu zaakceptują. No ale zdarzają się też takie gatunki, które no, są bardzo na to wyczulone.
Nie dadzą sobie podrzucić obcego dziecka.
Tak, tak. To są te właśnie gatunki, które najczęściej mają do czynienia z kukułką.
Jak udzielić pierwszej pomocy innym zwierzętom, już nie tylko ptakom?
Działania są podobne, w sensie jeżeli jest to młode, tak już mamy na 100% pewność, że ono jest porzucone, no to takie maleństwo, czy to jest mała wiewiórka, czy mały jeż, to już nie ma wielkiego znaczenia. Wsadzamy do jakiegoś pojemnika bezpiecznego, wyścielonego czymś miękkim, czy to są ręczniki papierowe, czy jakieś tam tekstylia, to już nie ma znaczenia. Ważne, żeby miał się w co otulić. I warto też wsadzić do takiego pojemnika taki prowizoryczny termofor. Jeżeli mamy prawdziwy termofor i chcemy udostępnić, no to super. Jeżeli nie, no to możemy zrobić go z butelki jakiejś mniejszej, do której nalejemy gorącej wody. Opatulimy tą butelkę tak też jakimś materiałem, żeby zwierzątko się nie poparzyło, tylko po prostu, żeby korzystało z tego ciepła.
Nie każdy niestety dysponuje samochodem, więc gdzie możemy przywieźć zwierzęta, przynieść, jeśli nie posiadamy samochodu i musimy poruszać się na przykład komunikacją miejską albo pieszo?
No jeżeli chodzi o Trójmiasto, no to są dwa miejsca dość dobrze skomunikowane komunikacją miejską. To jest w Gdańsku Lecznica Zwierzyniec na Kartuskiej 249, z którą współpracujemy, a w Gdyni to jest Klinika Weterynaryjna na Stryjskiej 25. Klinika jest czynna całą dobę. Generalnie przychodnia Zwierzyniec też jest czynna całą dobę, ale pamiętajmy, że to też są sytuacje, kiedy są przypadki nagłe. Czasem zdarza się tak, że możemy poczekać do rana, tak? Jeżeli to jest małe zwierzątko, tak? Dogrzać je i przywieźć po prostu nie o pierwszej w nocy.
A jak dokarmiać ptaki zimą? Dużo osób próbuje dawać ptakom chleb albo jakieś inne chrupki.
Chleb nie jest najlepszym pokarmem dla... Tutaj przede wszystkim mamy na myśli ptaki wodne, ponieważ często zdarza się, że w tym okresie zimowym, kiedy one w ogóle powinny też migrować, chociaż troszkę w takie strefy w bardziej przyjaznych warunkach pogodowych, no to one zaprzestały tego. I kiedy naprawdę robi się już u nas poważna zima, temperatura spada poniżej 10-15 stopni, no to wtedy robi się problem, bo wtedy ludziom już się nie chce dokarmiać i te biedne łabędzie zostają same. Często są organizowane akcje przez miasta po prostu, że w tym najgorszym okresie miasto przynosi właśnie ziarno na plażę i dokarmia te łabędzie. No ale gdybyśmy ich nie karmili tym chlebem, to w ogóle nie musiałoby być tak to wszystko organizowane, bo one by się przemieszczały po prostu w cieplejsze miejsca.
I jak wpływa na ptaki taka chlebowa dieta?
To nie jest tak, że taki łabędź zje kawałek chleba i za dwa dni umiera, no bo widzimy, że one żyją i nadal je tam karmimy. Nie padają trupem od chleba, ale długofalowo ma to negatywny wpływ, zwłaszcza jak jest taka bardzo ekstremalna pogoda, tak? Tak jak wspominałam, minus 10, minus 15, jak to potrafi być u nas w kraju. Utrzymuje się na przykład przez ponad 2 tygodnie, no to ptak, który zjada chleb, w którym znajduje się sól, do którego tak jego organizm nie jest przyzwyczajony do takiego metabolizmu tej substancji, nie ma za bardzo dostępu do wody, tak, bo rzeczywiście one są w stanie sobie jakoś troszkę przyswoić wodę ze śniegu. Niemniej bardzo dużo energii kosztuje je zjedzenie tego śniegu, roztopienie i to jest dużo mniej wody niż normalnie przyjmują. No więc to ma wpływ na ich organizm i często dochodzi do uszkodzenia nerek. No a jeżeli nerki są uszkodzone, no to niestety tutaj dla łabędzi już nie ma możliwości codziennego dializowania, tylko no niestety one od tego umierają.
A czy można ufać tym pokarmom dla ptaków, które są dostępne w marketach?
Wszystko, co kupujemy tak naprawdę, no to powinniśmy być czujni i sprawdzać te etykiety, więc jeżeli widzimy, że w tych karmach są jakieś dodatkowe, tak oprócz ziarna, jakieś dziwne składniki, no to nie ufałabym, no zwłaszcza jeżeli zobaczymy tam sól. Nie mówię, że te karmy są złe, tylko musimy zachować czujność i zawsze sprawdzić sobie ten skład. Jeżeli nie ma tam żadnych dodatkowych soli czy przypraw, to jak najbardziej można spróbować.
I jeszcze jeden utwór w dzisiejszym rezerwacie. Last Night a DJ Saved My Life. I znany tylko z tego jednego przeboju zespół In Deep. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life. Yeah. 'Cause I was sitting there bored to death, and in just one breath he said, "You gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home.
baby, why did we all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. You know, I hopped into my car, didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You've got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. But when I turned on my radio, find out all I needed to know. Check it out. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Hey, listen up to your local DJ. You better hear what he's got to say.
It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Dub time.
Jakie zwierzęta trafiają do Was najczęściej?
Te, które są pospolite, tak? Czyli no jeżeli chodzi o ptaki, no to przede wszystkim właśnie królem liczebności w naszym ośrodku jest gołąb. Krukowate, tak? To są kawki, wrony, sroki, sujki, gawrony. Ale przede wszystkim mamy tutaj na myśli zwierzęta, które raczej możemy spotkać w mieście, bo no, krukowate to od razu się kojarzy kruki, tak? Ale kruki raczej właśnie też zdarzają się w mieście, ale przede wszystkim żyją na terenach wiejskich. Różne gatunki mew, mewy srebrzyste, mewy śmieszki, mewy siwe, bociany to są właśnie liczni reprezentanci akurat gatunków, które występują bardziej na wsi, chociaż muszę powiedzieć, że zdarzyło się nam parę razy, że bociana na przykład odbierałyśmy z Gdańska, który gdzieś tam się pojawił w Gdańsku i w Gdańsku miał problem, więc to też jest przykład, że gatunki wiejskie mogą występować w mieście.
Czy któryś z Państwa podopiecznych szczególnie zapadł Wam w pamięć?
Ostatnio sobie podliczyłyśmy, że już pomogliśmy ponad 8 tysiącom zwierząt, ale zawsze się trafiają takie no jakieś wyjątkowe osobniki, które wyjątkowo zapadają w pamięć. Jednym z nich, no najbardziej wyjątkowy ze wszystkich, jest zdecydowanie Odyn, nasz kruk, który jest rezydentem i no już zostanie u nas na zawsze. Jest u nas od małego i niestety jego pierwszy wylot z gniazda skończył się połamanym skrzydłem. Złożyliśmy to skrzydło, ale to jest tak delikatna konstrukcja, że każde odstępstwo od normy powoduje poważne problemy z lataniem. Więc no niestety Odyn nie wrócił do sprawności, został z nami. No i tutaj zabawia naszych gości różnymi dźwiękami, które z siebie wydobywa, ponieważ bardzo dobrze naśladuje głosy. No i czasem jak kogoś polubi, to właśnie może z nim sobie chwilę pogadać.
Macie u siebie też orły?
Tak. Młody bielik, dla którego w sumie już znaleźliśmy, mogę powiedzieć, że wstępnie znaleźliśmy nowy dom, gdzie spędzi resztę swojego życia, ponieważ ma taką chorobę genetyczną, piór, która nie pozwoli mu nigdy wrócić na wolność. Z racji tego, że jest to młody ptak, łatwiej będzie mu się przystosować do warunków niewoli. I mamy nadzieję, że sobie będzie mógł spędzić w bardzo fajnym miejscu resztę życia.
I jakie obowiązki spoczywają na kierowniku takiego ośrodka?
No przede wszystkim jest to zarządzanie pracownikami, koordynowanie tego, żeby wszystko szło w miarę sprawnie i dobrze. Pozyskiwanie środków finansowych, tak, to jest no, moja główna praca. Prowadzenie fanpage'a Ostoi na Facebooku, strony internetowej, kontakt z naszymi instytucjami, które nas wspierają, dofinansowują. Sprawozdawczość, koordynowanie projektów, również edukacyjnych, więc no, tych obowiązków mam dość sporo, ale bardzo, bardzo pomagają mi moje dziewczyny, Majka i Gosia, które są techniczkami na co dzień, opiekują się naszymi pacjentami, więc tutaj nie mogę narzekać.
Czy jest to duże poświęcenie?
Tak, tak, no trzeba mieć świadomość, że to nie jest praca od 8 do 16. Często się zdarza, że trzeba zrobić coś dodatkowo. Nie każdemu to pasuje. No i też no, trzeba mieć świadomość, że jednak praca w fundacji, no to finansowo nie jest tak opłacalna, tak jak w sektorze prywatnym, więc te wynagrodzenia są dużo niższe.
A czy można jakoś wesprzeć Ostoję?
Tak, oczywiście. Można przekazać swój 1%. Można wesprzeć nas datkiem, a nawet ustawić na przykład stały przelew, jakąś kwotę, która jest dla nas odpowiednia. My się cieszymy z każdej złotówki, więc czy to będzie 1 zł, czy 5, czy więcej, to na pewno będzie dla nas ogromna pomoc.
Audycja dobiega już końca. Kolejnego odcinka będziecie mogli posłuchać już za 2 tygodnie, w niedzielę o godzinie 20. Będzie to coś z myślą o kociarzach. A jeszcze w kontekście tej dzisiejszej audycji mam takie życzenie dla Was i sobie również tego życzę, żebyśmy w naszym otoczeniu zauważali i doświadczali więcej delikatności, więcej wrażliwości, zwłaszcza wobec takich małych istot. To takie dwie małe rzeczy, które mogą bardzo wiele poprawić. Do usłyszenia.
Rezerwat Morsa.